Argentina.
Dwa tematy, no, ale takie, że no, równie możemy od tego wyjść do rozmowy, jak będziemy sobie rozmawiać, bo zdarza nam się to, jesteśmy ludźmi, znamy język, werbalny, niewerbalny. Poruszamy się w obrębie tych samych kodów językowych.
Mhm. No, jakieś tam klasyczne mamy.
No, ale równie dobrze mogę o tym powiedzieć, stwierdzimy, o, to fajnie i koniec tematu, nie?
Nie, no dobra, zobaczymy.
Uważać na to, co się dzieje. Szkoda, że zdradziłem przed słuchaczami cały nasz misterny plan na tę audycję.
Nie, chyba a, nie. Tak?
Nie wiem.
Nie, chyba nie.
To zależy od kiedy się nagrywało.
Od dawna, ale zbyt perfidnie. To co, Kamil, zdradziłeś już całą naszą tajemnicę, czy nie?
Bardzo niewykluczone, będę musiał to sprawdzić.
Miejmy nadzieję, że nie zdradził. Witam się z wami, Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Magia kina. Ja mam dzisiaj jakieś bardzo dziwnie spięte mięśnie twarzy. Jakoś tak czuję, że co cięższe słowa sprawiają mi trudność.
Cięższe słowa? To czekaj, zrobimy test. Powiedz hipochondryk.
Hipochondryk.
Dobrze. Powiedz rozentuzjazmowany.
Rozentuzjazmowany.
Dobrze. Cięższe słowa. Powiedz nosorożec.
Nosorożec.
Tak. Nosorożec to bardzo ciężkie słowo. Cieszę się, że ci się udało. Ciężkie słowo.
Podatek VAT.
No tak. Nie, spokojnie. My nie zarabiamy aż tak dużo, Rafał, żeby to słowo było ciężkie z naszych ust.
Tak. Kiedyś miałem taki bogaty rok, że mój zwrot podatku wyniósł 25 zł.
To zjadłeś sobie za to przeciętny obiad.
Tak. Przeciętny nie, wiesz co, obiad. To był chyba jeszcze taki dzień, że akurat szedłem na jakieś wyjście takie barowe i tak po drodze, o, jakieś mam awizo, to po drodze skoczyłem na pocztę i takie 25 zł mi dało. Ja nie mogę. Czułem się, wiesz, jak w Monopoli, kiedy po prostu odkryjesz...
Na poczcie odbierałeś zwrot podatku? No? Nie dostałeś go na konto?
Nie, bo wtedy miałem na tak fizycznie.
Fizycznie. Tak to się czułem, praca fizyczna,
wiesz,
była?
Na Monopoli, jakbym szansę, wiesz, tam.
Przekroczyłeś pole start, pobierz 2 miliony.
Tak, 25 zł. Nie, takie, wiesz, dorywcze jakieś takie.
Rozumiem.
Pierdółki.
Rozumiem. Byłeś aktorem epizodycznym w tamtym momencie.
Mniej więcej, bardziej irytującym nagabywaczem. Okej, witamy was w Magii Kina. Warto by było po tych naszych wstępnych minutach
przejść do jakiegoś...
Daj spokój,
bo po nie co, możemy po co kiedyś po prostu udajemy? Przyjść tutaj i porozmawiać?
Myślę, że tak. Myślę, że oczywiście, że możemy. Szkoda, że 1 kwietnia był 10 dni temu,
ale
według naszej czasoprzestrzeni. Aha, czyli chciałbyś tak w pełni na poważnie po prostu usiąść i pogadać.
Nie wiem, czy na poważnie, no jakby... Kiedyś rozmawialiśmy na poważnie.
Myślę, że powinniśmy zrobić spin-off. I zrobić taką audycję, w której po prostu wrzucamy jakieś przypadkowe tematy.
To jest moje marzenie, tak, cały czas.
W stylu na przykład...
Chcę to robić. Filmy to dla mnie alibi.
Co jest lepsze, piraci czy ninja? I siedzimy i debatujemy.
Wiesz, że to mógłby być temat również na Magię Kina. To nie wymagałoby spin-offu, akurat to, co rzuciłeś.
No dobra, no to był tylko taki przykład.
Można by użyć dwóch filmów z piratami i ninja, żeby... No, no, żeby
gdzieś
było...
iść film z piratami ninja?
Nie, no na zasadzie, wiesz, kontrastu. No, są filmy z piratami, są filmy z ninja na pewno, chociaż czy ja znam jakieś poza wojowniczymi żółwiami?
Filmy z ninja?
No.
Wielki Lego amerykański, Ninjago. Wielki biały ninja, jakoś był z tym
jest
takim
taki
grubym
film?
Komikiem, który, który potem był kung fu.
O rany.
Potem był kung fu. Pamiętam, super. Że były jeszcze takie filmy z dzieciakami ninja.
No, nie pamiętam.
No tak jak dobrze mówiłeś.
Ale mówi mi to
Lego Ninjago.
Samurajowie to nie to samo, co ninja niestety.
No nie. To
a
nie
szkoda.
To samo. A szkoda. Coś jeszcze ci przychodzi do głowy?
Nie właśnie. Ninja to jest niby taki popularny motyw w kulturze, ale...
Taki bardziej growy on jest trochę.
Może.
I do łatwego przebrania się, jak jesteś w podstawówce.
Tak, owiniesz się na czarno i...
I gitara.
No nie, gitara to...
To mariachi.
Nie jest.
Chyba, że jesteś ninjom bardem, wziąłeś podwójną klasę.
Rany. Nie znam tej gry kompletnie.
Wiesz, jakby masz się skradać po cichu, ale najpierw odgrywasz melodię skrytobójcy.
Oczywiście, nie. ta klasa jest useless, absolutnie.
Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Ale ty wiesz, że ja w grach nie zawsze celuję w to, żeby nie mieć jak największy optymalny wynik.
Ja wiem. Rafał to jest taki człowiek, który jak gra w gry, to jego nie interesuje to, żeby wygrać albo żeby mu dobrze poszło. On po prostu, o, gram w grę. I
Trochę tak. Jest tego element. Lubię element losowości. Lubię element zaskoczenia.
Tak, ja czasami też. Zależy w co gram, bo to są różne gry, nie?
Nie, no oczywiście są Pokémony, a jest Darkest Dungeon.
No tak, chociaż je chyba traktuję podobnie akurat. Ale nie aż tak jak Maciek na przykład. Maciek to już jest w ogóle hardcore, on wie wszystko.
Tak, no Mateo jest tryhardem po prostu, tak, mamy takiego kumpla, trochę taki tak. Tryhard i no, on musi być jak najlepszy.
Graliśmy w Pokémony, przegrał 2 razy i już nie gramy dalej. Przegrał.
No prosta sprawa. Znaczy nie ze mną, bo ja to nie umiem tak kompetitiv w Pokémony.
No on też nie, bo przegrał i już nie gra.
Bardzo dobrze, że się trzymamy tematyki, ale mówiłeś, że masz jakieś takie 2 hot take'i, które chciałeś rzucić.
Nie wiem, mogę ich użyć
w każdej chwili. Możesz zacząć, jakby nic nie stoi na przeszkodzie.
Nie obejrzałem w tym tygodniu żadnego filmu.
Nie,
ani jednego. Czy to w kinie, czy w telewizji, czy na telefonie. Nie zrobiłem tego, nie czuję się z tym jakoś źle specjalnie. Po prostu, ale jutro obejrzę i jestem bardzo podekscytowany tym, bo pierwszy raz w życiu chyba, z tego co pamiętam, będę na takim wydarzeniu jak poranki dla dzieci.
O! A z jakiej okazji idziesz na poranki dla dzieci?
No wiesz,
zabierasz kogoś, czy idziesz sam?
Idę sam, z mamą.
Znaczy jest trochę niezręcznie, bo ja byłem kiedyś na czymś takim sam. Bo poszedłem na film z lat bodajże 70. czy 80. i to była druga część Dzieci z Bull Urban, do których Astrid Lindgren napisała też scenariusz.
I to było w ramach poranków dla dzieci?
I to było w ramach jakiegoś takiego, wiesz, no trochę takiego no, dziecięcego seansu w Nowym Porcie, w Kinoport. Rozumiem. I tak było dziwnie, że przychodzili, wiesz, rodzice z dziećmi
i
cały czas i ja z tyłu sali w ostatnim rzędzie.
Czy to był ten etap, kiedy miałeś włosy na krótko ostrzyżone?
Mogło tak być.
Bo Rafał jak ma odrosty, jak mu odrastają włosy, to wygląda przestrasznie i przerażająco. Jakby chciał skrzywdzić wszystkich dookoła. Tak wygląda. To mam nadzieję, że to nie było wtedy. No wiesz jak jest. Nauczyciele walczą o godne warunki pracy. Ktoś musi się zająć w tym czasie dziećmi, padło na mnie.
O, i zabierasz swojego brata?
Brata nie, brat ma 16 lat i pisze testy gimnazjalne, więc może nie mieć czasu na kino dla dzieci rano. Nie, kuzynkę zabieram na ekranizację takiej książki Rany od imienia głównej bohaterki.
Rany od imienia głównej bohaterki.
Tak, to jest nazwa, tak bardzo, to jest taki psychologiczny
Baśka.
Kino to jest. Tak, dokładnie. No, na pewno jesteś bardziej zorientowany, bo masz młodszą siostrę w takim wieku.
Nie, dlatego, bo przeglądam co tydzień wszystkie repertuary kin.
I
pamiętam po prostu. Okay. Baśka.
No dobrze.
I chyba Baśka 2 w ogóle?
Tak, to jest 2, tak. No bo to jest taki cykl książeczek, gdzie to jest w ogóle bardzo fajna książka. Ja miałem okazję czytać kilka, części rozdziałów, trudno to nazwać, bo to krótkie są dosyć twory. To jest napisane, wiesz, historia zwykłej dziewczynki takiej, bez żadnych tam przygód niesamowitych podróży, czy jakichś magicznych stworzeń i jednorożców. To są zwykłe, codzienne przygody normalnej dziewczynki w takim normalnym domu, w którym pojawiają się normalne problemy. I autorka tej książki bardzo fajnie jakby dzieciom pokazuje takie codzienne problemy, które przydarzają się rodzinom w takiej formie bardzo przystępnej. Mm-hmm. Są książki z takim rzeczywistym, no nie morałem, bo to nie są opowiadania z morałem, tylko to rzeczywiście są losy jakiejś rodziny, dziewczynki, ona ma młodszego brata, rodziców. I tam pojawiają się problemy, które w codziennym życiu mogą się pojawiać i taka książka może dziecku ułatwić zrozumienie pewnych sytuacji rodzinnych. Bardzo, bardzo zgrabnie napisane to jest. To polecam wszystkim, którzy mają dzieci.
To w międzyczasie puścimy jakąś muzykę też dla wszystkich, nie tylko tych, którzy mają dzieci i słyszymy się już za chwilę.
Tak. O rany. Jedyne, co przyszło mi do głowy, to Baśka Wilków, ale to bez sensu.
O jest. Bye.
Ale to fajnie, że mi wpadło do głowy akurat Wilki Baśka, bo akurat inna myśl, którą miałem w głowie a propos filmów ostatnio, mocno się z tym wiąże. Dowiedzieliśmy się o tym, że Joanna Kulik dostała angaż w netflixowym serialu
Damiena Chazelle'a.
Damiena Chazelle'a, czyli nie byle kogo, człowieka, który teraz ma status bardzo lubianego reżysera. Nie wiem, jak to określić.
To jest mój ósmy ulubiony reżyser.
Tak? Liczyłeś to?
Tak.
O, no to gratuluję ósmej pozycji.
Ósma pozycja na mojej liście ulubionych reżyserów. No powinieneś też zrobić sobie takie...
Zrobię. A ja nie widziałem tych 10. filmów, wiesz. No ja widziałem, jakbyśmy tak policzyli filmy, które widzieliśmy, tak uczciwie, no to nie wiem, ile widziałem. Z połowy tych, co widziałeś, jedną trzecią.
Nie, no, ja wiem.
Ale tak... wiesz, jakby trudno mi ocenić, zrobić topkę reżyserów, skoro w większości reżyserów widziałem jeden film na przykład, albo dwa.
Tak, nie? To prawda, ale ja też tak robię. W sensie nie zaliczam do topki swojej reżyserów, aha, których widziałem mniej niż trzy filmy.
Tak, no to obawiam się, że ta topka stworzyłaby się samoistnie po takiej selekcji.
Może i trochę tak.
Więc
trochę
nie widzę za bardzo sensu konstruowania.
No, tak, dla zabawy. Możesz obserwować swój, wiesz, swój wzrost znajomości, jak będą nowi będą się pojawiać.
Rozumiem. No nie wiem, czy by mi się chciało.
Na Filmwebie łatwo możesz kliknąć, obejrzałeś z tym reżyserem, tam masz ile tytułów.
Wiesz, jaki jest mój problem? No. Funkcjonalność Filmweba jest funkcjonalna tylko, kiedy korzystam z tego przy pomocy komputera.
Oczywiście.
A aplikacja mobilna jest.
To korzystaj z komputera.
No, średnio mi się.
Czy jestem człowiekiem, który żyje przy stacjonarnym komputerze? No, widzisz, więc to,
nie. Ja się już przerzuciłem na mobilne funkcjonowanie praktycznie w całości. Naprawdę, ja 90% rzeczy robię na telefonie.
Ale wracając do Jasi Kulik.
Tak. Są takie instytucje też internetowe, które zwróciły moją uwagę na pewien problem, który istnieje nie od dziś, nie od wczoraj, istnieje od zawsze. Staramy się z nim od stosunkowo niedawna walczyć, bardzo dobrze. Komentarze pod informacjami o tym, że Joanna Kulik dostała angaż w serialu Netflixa, są w 70%, strzelam, może mniej, pewnie mniej, wyolbrzymiam dla potrzeb dramaturgicznych. Są obrzydliwe, seksistowskie i nie na miejscu. I myślę sobie, że aktorka to jest okropnie trudny zawód pod takim względem, że no, połowa społeczeństwa postrzega ten zawód na zasadzie, że to musi być po prostu ładna i atrakcyjna kobieta, jako obiekt wizualny, że to znaczy być aktorką.
Mhm. Przyjemność patrzenia musi...
No, tak postrzega się aktorki w internecie.
A co to za komentarze?
Wiesz co, dotyczące biustu przede wszystkim, że no nie będę ich przytaczał, bo jesteśmy przed 22 i mamy dobry smak.
Tak.
No ale to jest problem okropny. Ja mam problem z internetem ostatnio w ogóle.
Ale to widziałeś jakby na stronach, które... Te komentarze pojawiały się na stronach czy fanpage'ach bezpośrednio związanych z filmami, czy takich bardziej
jednych
typu
i drugich,
zwykłych serwisów informacyjnych?
Bo jasne, bardziej zwykłych serwisów informacyjnych.
Tak, bo mi się wydaje, że na takich normalnych filmowych jakby stricte to było
tak,
bardzo dużo gratulacji jednak.
Tak, no raczej tak, no jest to rozgraniczenie, no tak. Na portalach stricte filmowych spotykają się ludzie, którzy chcą coś o kinie.
Jakiś...
Aczkolwiek skoro już rozmawialiśmy o Filmwebie, no to ich strona na Facebooku to jest bardzo niejednoznaczne miejsce akurat.
Ja ich nie mam w ogóle zalajkowanych, nie śledzę.
Jak portal jest całkiem fajnym tworem, tak... No. Społeczność jest bardzo różna.
Bardzo średnia. No my ze swojej strony bardzo serdecznie pani Jasi gratulujemy, bo to jest potężne osiągnięcie. Co prawda boję się troszeczkę, że poleci typecasting. Że ona będzie grała jakąś Polkę, Rosjankę, jakieś.
Ale wiesz co, ona sama chyba w wywiadzie jakimś mówiła, że jej to niespecjalnie przeszkadza. Może głupotę gadam, może to był wywiad z kimś innym i o czymś innym, ale mam wrażenie, że to był wywiad z nią, że ona mówiła, że jej to nie przeszkadza, że ona wie, że jej angielski ma jakieś tam naleciałości, że ona nie ma ambicji grania native speaker angielskich postaci w ogóle, że ona...
Rozumiem.
Aczkolwiek to już na pewno jest z wywiadu z nią, no kiedy sława o niej dostawała się do Hollywood, to się o nią pytali na zasadzie, a co to za francuska aktorka? Nie?
No tak, to prawda, rzeczywiście, że była łączona jednak z francuską narodowością.
Ale jakby rozumiem twoją obawę, będzie problem, jeśli... Znaczy problem, to nie będzie problem, tylko no będzie, wiesz, no dla nas może trochę rozczarowujące, kiedy to pójdzie w taką bardzo jednoznaczną stronę.
Tak, jakby nie miałbym problemu z postacią pochodzenia tam polskiego czy rosyjskiego, ale jakby taką normalną postacią. Boję się, że wiesz, typecasting w stylu głupawej kobiety ze wsi, wiesz, słowiańskiej, co to nie umie się ogarnąć w amerykańskim świecie porządnie. Tego się co najwyżej boję.
Pamiętajmy, że to jest Chazelle.
Chazelle, no, tak.
To więc... nie jest Adam Sandler.
A czy w poprzednich filmach Chazella chyba takich postaci w ogóle nie było? Nie, byli Rosjanie w Pierwszym Człowieku. Byli tam towarzyszami.
Rosjanie byli towarzyszami, tak?
Tak, byli towarzyszami.
Mieli taki okres w swojej historii, rzeczywiście.
I tam to wszystko pasowało, z tego co pamiętam. No nie, ja myślę, że czekam. No do tej pory widziałem wszystkie te trzy... A nie, to nie wszystkie. Widziałem właśnie trzy filmy Chazella, tyle mu wystarczyło, żeby wziąć się na moją topkę.
Na ósmym miejscu. To bardzo wysoko.
Tak, drapią za nim Wim Wenders i Akira Kurosawa.
Co za doborowe towarzystwo.
No, ale przed nim to już w ogóle się dzieje. Jak się zaciąłem.
Paryż, Teksas jest Wima Wendersa, nie?
Tak. No to jak już jesteśmy przy newsach, to nie wiem, czy widziałeś wczorajszy o powrocie pewnego bardzo słynnego w świecie filmowym reżysera, czekaj, który jednak zdecydował się, że nie kończy kariery. Widziałem. Jednak robi film.
Widziałem, czy nie widziałem? Nie, chyba nie.
No to ja w takim razie rzucę ci taką podpowiedź, że to jest węgierski reżyser.
A widziałem, przypomniałem sobie, tak.
No
tak,
to
tak,
Kamil sobie tak przypomniał.
Czeka nas kolejny świetny 9-godzinny seans.
Tylko, że o nim opowiemy wam już po przerwie muzycznej. Kamil wspomniał 9-godzinny seans.
Trochę się obawiam jego nowego filmu, bo nie jeśli będziemy mieli go omawiać na antenie Magii Kina, no to będzie problem, nie?
Nie, w tym przypadku Bellatar, bo to o nim mówimy. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem jego imię, bo zawsze...
Chyba ciężko coś tam bardzo pomylić.
Mimo bardzo dużej teoretycznej prostoty, to ja nie wiem. Ja zawsze jestem w jakimś delikatnym strachu przed wymawianiem nazwiska Bellatar.
Bardzo niesłusznie w ogóle w strachu przed wymawianiem nazw własnych w innych językach. No, wypowiadasz to zgodnie z prawidłami twojego języka. No, to tak działa niestety.
Słusznie, słuszna uwaga. No w każdym razie, Pambalatar, znany głównie z takich filmów jak Koń Turyński czy Szatańskie Tango, w sumie legendarne Szatańskie Tango, trwające 7 godzin i 40 minut.
No i to w tej najbardziej okrojonej wersji.
Powraca do kin w tym roku, mimo że powiedział po Koniu Turyńskim, że on kończy swoją karierę, bo on już więcej filmowo absolutnie nie ma do powiedzenia. Miejmy nadzieję, że to nie jest nie są prorocze słowa wobec jego filmu. Ale tym razem idzie na krótki metraż, bo 3 godziny potrwa, więc nie będzie aż tak widzów przemęczał i to będzie film o marginesie społecznym Węgier.
To są zawsze interesujące
filmy. Nie Węgier,
filmy.
Wiednia, przepraszam. Wiednia. I właśnie nie wiem, czy czytałeś taki krótki artykuł na jednym z
widziałem
portali,
tylko nagłówek.
Który komentował to, że jest poirytowany tą tematyką i całą akcją, którą Bellatar wobec tego wokół niej rozkręca. No bo Bellatar to Węgier.
Tak.
Czyli no, teoretycznie troszkę taki historycznie antagonista wobec Austrii.
No, Austro-Węgry były już dosyć dawno.
Tak, tak, ale nadal w Węgrach podobno jest taka zazdrość o Wiedeń, o jakąś dostojność austriacką.
Ja słyszałem, że oni mają taką bardzo polską politykę historyczną, na zasadzie, że oni bardzo hołdują tej historii i oni bardzo wspominają to. Kolega, który jest tym tematem dosyć zafascynowany z racji na jego pochodzenie. Pozdrawiam cię, Michał. Mówi, że jak się wchodzi do baru w Budapeszcie, to często można znaleźć jakąś mapę Austro-Węgier na ścianie, czy takie rzeczy.
No
myślę,
właśnie,
że to jest temat głęboki, na który nie mamy za dużo do powiedzenia.
Więc... No bardziej właśnie chciałem skrócić autora tekstu, który twierdził, że Bellatar ten film robi jako tako, nie wiem, jak jakiś taki teoretyczny psztyczek w stronę Wiednia i próbę przełamania jakiegoś mitu takiego właśnie pięknego, dostojnego, eleganckiego miasta, którym Wiedeń jest. Ale próbuję uderzyć właśnie w tą warstwę społeczną nieznaną. Na premierowe pokazy filmu będzie można wyjść za darmo, jeśli przyjdzie się z gazetą.
Z obywatelstwem Węgier.
Z gazetą.
Z austro-węgierskim rodowodem.
Która jest rozprowadzana przez bezdomnych.
O.
I tworzona przez bezdomnych. Jeśli ją przyniesiesz, to wchodzisz za darmo. No i właśnie, że ten film teoretycznie ma uderzyć w te niższe warstwy, o których niby Wiedeń zapomniał, ale dla Wiednia właśnie ta przestrzeń jest troszeczkę taka celebrowana, że to są właśnie ludzie, no, którzy tworzą własne gazety, którzy są elementem takiego folkloru, o których się w jakiś sposób też dba. I autor tekstu był roześlony, że Tar leci w kompletną hipokryzję. Że w sumie to się nie cieszy z tego, że typ wraca, ale to tylko taki ciekawy take.
Cóż, ja na ten temat mogę powiedzieć, że ja na ten temat nic za bardzo nie mogę powiedzieć.
Nie mogę powiedzieć.
Nie wiem, okay. Jak się ma niższa klasa społeczna w Austrii, w Wiedniu, ale to wydaje mi się całkiem ciekawe, bo Wiedeń rzeczywiście kojarzy się z takim miastem bardzo.
Nie? Jest trochę trzeba przyznać. No ciekawe, jak się ma niższa warstwa w Budapeszcie. Nie, żebym nie lubił Budapesztu, bo bardzo go lubię. Oczywiście.
Myślę, że bardzo dobrze. Na zasadzie, że istnieje i jest sporo elementów.
Jest spora, rzeczywiście. Okej, okay, ale wracając do takiej tematyki naszej klasycznej filmowej, opowiadania o tym, co polecamy w tym tygodniu, to skoro ty nie podajesz żadnego filmu, bo niczego nie obejrzałeś, to może pozwolisz, że ja rzucę dwoma z kompletnie dwóch części spektrum. Chciałbym jeden film polecić, a jeden film bardzo...
Nie polecić.
Bardzo, bardzo nie polecić.
Dobrze.
Bo obejrzałem w ciągu tego tygodnia dwa horrory od dwóch uznanych nazwisk. I jeden był dla mnie naprawdę świetny, a przez drugi ciężko mi było w sumie wysiedzieć na dłuższą metę, więc już zaraz przedstawiam. Wolałbyś, żebym zaczął od tego słabego, czy
tak,
od tego
zbesztaj
dobrego?
Jakąś produkcję.
Dobra, więc najpierw zbesztam. No to pierwszym sławnym nazwiskiem w świecie filmowym jest David Cronenberg, którego możecie kojarzyć choćby z takich filmów jak na przykład Pająk, albo Historia przemocy, albo Nagi Lunch. I ja miałem tą wielką nieprzyjemność obejrzeć jego film z 1975 roku pod tytułem Dreszcze. No i dobra, mamy takiego wspólnego kolegę, który zaczyna się na ma, a kończy na Teo, który bardzo nie lubi jakich dwóch rzeczy, jakich rzeczy się boi.
Ciebie i mnie.
Okej, niech będzie. No to może nie wydam
no czekaj,
wszystkich.
Nie wiem, czego tam się...
Ale bardzo duży dyskomfort wywołują w nim ślimaki.
A tak, rzeczywiście.
No i to jest film właśnie zdecydowanie nie dla niego.
Ślimaki.
Ślimaki. Słuchaj, jak ja mu przypominam o historii, jak byliśmy na ognisku, wiesz, no, poza miastem i mieliśmy paczkę chipsów i wlazł do nich ślimak. I ja włożyłem łapę i tam był ślimak w tej paczce chipsów, to on, wiesz, on mu się zbiera już od razu. On biega w lewo i w prawo.
Musi uwielbiać drugą część Harry'ego Pottera.
O, tak, ulubionego jest na pewno. Na pewno ją wstawia na szczycie. No i dobrze, Dreszcze to jest film o... mieszkańcach takiego kompleksu, takiego osiedla zaraz na przedmieściach jednego z dużych miast w północnej Ameryce, już jakiego to nie pamiętam i to nie ma żadnego znaczenia. No i szalony naukowiec postanowił, powinien powiedzieć, co postanowił, ale widzę, patrzę na swój stoper, widzę, że powinniśmy teraz puścić jakąś muzykę, więc zostawię was w takim suspensie.
postanowił zmutować genetycznie ślimaki, żeby urosły do niebotycznych rozmiarów.
Prawie, no, prawie.
Bardzo klasycznie.
Postanowił dokonać przełomu w dziedzinie transplantologii i zamiast przeszczepić człowiekowi wątrobę, to przykładowo oczywiście, zamiast na przykład przeszczepić człowiekowi wątrobę, to zaszczepić w nim pasożyta, który będzie pełnił funkcję wątroby, żywiąc się na organizmie.
Wzruszyłem się.
Tak. I te pasożyty postanawiały jednak wychodzić z ludzi w postaci takich...
One wszędzie mogą mieszkać. Ludzi jest pełno.
Połączenia ślimaków, fekalii i organów rozrodczych. Okay. Narządów rozrodczych, jakby wizualnie próbujecie jakoś to połączenie złożyć.
Świetne połączenie, absolutnie majstersztyk.
Terroryzują tych mieszkańców i jeśli się taki dostanie do ciebie pasożyt, to chcesz go jakby, wiesz, przerzucić na kogoś, a przerzucić możesz drogą płciową. Więc... Więc tak to mniej więcej wygląda. Cronenberg po prostu...
A to brzmi jak coś, co kompletnie nie ma potencjału strasznościowego.
Nie, strasznościowego nie ma absolutnie w ogóle. Co najwyżej jest to film, który...
Chyba, że się nie lubi ślimaków bardzo.
No tak. Może. W teorii mógłby mieć potencjał filmu takiego, że wiesz, przychodzą do ciebie znajomi, spędzacie dużo czasu.
Rozumiem. I tak. Was to bardzo bawi. Niech zgadnę, gdyby był samoświadomy w tym, co robi.
Tak, pewnie tak. Gdyby był rzeczywiście jakiś taki w tym wszystkim zabawny i taki intrygujący w sensie właśnie w jakiejś tej świadomości i w tym puszczaniu oka. A tutaj ta rozpusta już przechodzi na to, że film nam sugeruje, że dziecko też wchodzi w tę rozpustę w windzie razem ze swoją matką i z jakimś typem. Więc... Jest jakieś takie obrzydzenie, ale takie, wiesz, raczej wywołujące uczucie politowania. To jest motyw, którego ja kompletnie nie kupiłem i Cronenberg mnie tak zmęczył, bo ja liczyłem na to, że no dobrze, no to jak chociaż będzie tak tragiczny ten film, no to będzie aż tak tragiczny, że zabawny, że się chociaż pośmieje, ale nie, spędziłem 1,5 godziny po prostu, które zaciekawiły mnie przez chwilę, przez intrygujący setting i przez to, że horrory z lat 70. potrafiły mieć jakiś taki nieodkryty potencjał, ale nie, tam odkryłem nic. I tam nie było nic, więc to był horror, który mnie poirytował, a obejrzałem dosłownie wczoraj świetny film, o którym nie wiedziałem, że jest horrorem, dopóki go nie zobaczyłem.
O!
I to jest Czarny Łabędź.
Czarny Łabędź.
Pana Darrena Aronofskiego.
No tak, to.
O
tak,
Natalii Portman, która tam jest baletnicą.
Tak.
Główną bohaterką jest Nina, która chce zdobyć rolę w Jeziorze Łabędzi.
Ale to, przepraszam, że ci przerwę, takie znamienne dla tego reżysera. Jak on nakręcił Mother, to też w ogóle jakoś tak nie myślałem o tym, że to horror jest. W sensie nie przebija się w ogóle w przestrzeni publicznej takie postrzeganie takiego filmów.
A oglądałeś Mother?
Nie mają.
Byłeś na Mother?
Zacząłem to oglądać. To takie jest, że bardzo chciałem coś wieczorem obejrzeć. Mm-hmm. Włączyłem to, ale stwierdziłem, nie, będę teraz oglądał horror. Nie. I wyłączyłem. Więc byłem blisko obejrzenia filmu Mother.
Co sobie radzisz z horrorami?
Nie miałem ochoty. Włączyłem wtedy coś innego.
Rozumiem. Tak jak ja z graniem w Subnautikę. Po prostu boję.
No, tak.
I to jest film, który... No według mnie na przykład straszniejszy od To My, o którym rozmawialiśmy, ale nie miał w ogóle takiej kampanii reklamowej, w ogóle w to nie celował, nie pokazywał siebie jako horroru, co może by się przydało, chociaż Czarny
Łabędź
miał sporą popularność. Nie, no wiesz.
Może właśnie to jest siła takiego horroru, że nie myślisz o nim w ten sposób.
No po części tak.
Bo wiesz, kiedy idziesz z takim nastawieniem do kina mocno horrorowym na zasadzie o kino grozy, no to jesteś przygotowany. Masz odpowiednie nastawienie, które może uodparnia cię trochę na element grozy i niepokoju.
Oczywiście. No, super było, że to było takie niespodziewane i ja byłem absolutnie zachwycony tym filmem przez pierwsze tam 40 minut. Potem troszeczkę mój entuzjazm opadł, ale byłem właśnie zachwycony tym, w jaki sposób on mnie straszył. W taki, że on nie robił tego tak... No, to był oczywisty strach, ale to nie było tak, że się film odkrywał przede mną. On mnie straszył tylko tak na chwilkę, tak żeby żebym ja cały czas myślał o następnej scenie, czy coś się rzeczywiście w niej stanie. Bo może nie, ale potem gdzieś, wiesz, właśnie jest ta 30 minuta i ja na każdą scenę, wiesz, obserwuję na lewo, prawo, czy zaraz coś się stanie. Zacząłem mówić o tym, o czym jest ten film. Jest to właśnie dziewczynie, która dostaje główną rolę w Jeziorze Łabędzim. Ją gra Natalie Portman, dostała za nią Oscara zresztą za tę świetną rolę.
Tak było.
I no dochodzi do jej jakiegoś takiego psychicznego rozszczepienia i próby zderzenia swojej dotychczasowej psychiki i dojrzałości emocjonalnej z światem ją otaczającym, z manipulującym ją w erotyczny sposób choreografem i reżyserem baletu, z nadprotekcjonalną matką, z jakąś ciemną wersją siebie, którą co chwila widzi, teorie psychoanalityczne Lacana, Luster i tym podobnych. W tym filmie, oprócz scen bezpośrednio na scenie, we wszystkich jest jakaś połać odbijająca, jest jakaś właśnie forma lustra, jest coś, w czym się odbija.
Super, fantastycznie, to film dla mnie.
Tak, tak, zdecydowanie. Jakby jeśli lubisz filmy, w którym postać robi jedno w lustrze, a co innego na serio, to jest dla ciebie.
Nie mogę się doczekać.
Ma jeden moment genialny czegoś takiego, bo no bardzo łatwo zrobić to w perfidny sposób. To, że ty robisz coś, a to robi coś. Ale był taki moment, o którym właśnie pomyślałem, oczywiście o tobie, znając twoje...
Za często to wypowiadasz, to zdanie.
Lubość do luster, no widzisz, myślę o tobie, bo bardzo sobie ciebie cenię i jak widzę, że coś jest powiązane z tobą, to sobie tak myślę. No i jest moment, kiedy ona wykonuje ćwiczenia przed lustrem baletowe i to odbicie też je wykonuje, ale tak o pół sekundy, sekundę później.
No tak, dysonans poznawczy. I to najgorzej.
I o tym myślałem właśnie, że a Kamil to już by teraz siedział pod stołem.
No tak by było pewnie.
Więc jeśli ktoś miałby ochotę, to serdecznie polecam. Ja jestem zafascynowany tym, jak świetnie ten film został zmontowany przez Andrew Weissbluma i to, że nie dostał Oscara w tamtym roku za montaż, to jest jakaś wielka przykrość.
Dostało, pamiętasz?
Kurczę, musiałbym na szybko sprawdzić. Czekaj, robimy pauzę. Musiałbym na szybko sprawdzić, ale teraz akurat jest przerwa muzyczna, więc mogę nawet na długo sprawdzić.
Wow, to wrzućmy jakąś długą piosenkę. Wystarczą ci 3 minuty?
Tak.
co, trochę szkoda, że ta audycja ma już na tyle długą historię i tradycję, że jak jest przerwa muzyczna, to tak naprawdę wyprztykaliśmy się już dawno ze wszystkich takich oczywistych żartów muzycznych. Na zasadzie, wiesz, haha, Darude Sandstorm, to znacie? Fajne, to memy.
No,
albo rosyjski hardbass, wow, a to śmieszne, bo
już się
nie ma tego już wszystkiego, bo to już było.
Teraz zostały nam bardzo małe igraszki, tak jak wtedy, kiedy znaleźliśmy ten cover Budki Suflera.
Tak, to było fajne, to było piękne.
Montaż w 2011 roku na Oscarach dostał The Social Network.
Okej.
Okay. I tyle ci mogę powiedzieć. Inne nominowane to było 127 godzin, Fighter i Jak zostać królem.
Okay. No to tak z kronikarskiego obowiązku.
Tak, a Andrew Weissblum robi część montażu dla pana Andersona. Robił między innymi do Wyspy Psów montaż, do Fantastycznego Pana Lisa, do Moonrise Kingdom.
Więc to bardzo odpowiedzialne zadanie.
Bardzo odpowiedzialny człowiek i ja go szanuję. Oni zrobili cztery filmy razem. Czekaj, co oni jeszcze zrobili oprócz tego? No i jeszcze pociąg do Darjeeling. Darjeeling, nie wiem, jak to się czyta. Po raz kolejny mam z tym problem. Więc ja Czarnego Łabędzia ze swojej
strony... Przeczytaj to z odpowiednio mocnym i przerysowanym francuskim akcentem i wszyscy ci to wybaczą.
Przerysowanym Darjeeling?
Darjeeling.
Albo z hinduskim, no bo to chyba o to chodzi.
Nie? Rafał.
Train to Darjeeling.
No też.
Przejdzie. Nie zostaniemy ściągnięci, tylko żart. Ja przepraszam.
Powinieneś to powiedzieć po prostu tak, jakbyś wiedział, co mówisz.
No. Aha, okej, dobra.
Widzisz, bo to nie chodzi o akcent, tylko o odpowiednią dramaturgię. To, że powiesz coś z hinduskim akcentem, to jeszcze wiele nie wnosi. To musi mieć odpowiednią otoczkę. Musisz to, wiesz, powiedzieć odpowiednio. Jak bohaterowie tureckich seriali.
To jest branża, w której ty jesteś specjalistą przecież.
Tak, bo raz przynajmniej w tygodniu jestem u swoich dziadków, którzy oglądają tureckie seriale, więc jestem na bieżąco, można powiedzieć, mimo że serial leci codziennie. Ja widzę go raz w tygodniu, ale wiem, co jest grane.
Mm. Jakie masz zdanie o tego rodzaju tworach?
Uwielbiam to oglądać.
Tak?
To jest takie inne. To znaczy, polski serial, jak włączysz polski serial... To on jest jakiś taki statyczny, ta muzyczka spokojna taka i formalnie tam się nic nie dzieje, po prostu masz jak naj... Kiedyś o tym mówiliśmy, że to jest w takim bardzo nieinwazyjnym polskim serialu, masz po prostu możliwie jak najprostszy kadr.
Tak, jak najłatwiejszy do obserwacji.
Na co patrzeć, żeby nic nas nie rozpraszało, żadnych zabiegów, styl zerowy. Nie wiem, czy to
tak, bardzo,
nazwać,
bardzo
tak?
dobrze. Tak,
to jest, powiedziałem to intuicyjnie, nigdy tak. się nie uczyłem.
Telenowela to jest najmocniejszy przykład stylu zerowego, jaki teraz jest.
Więc brawo dla mnie.
Brawo.
A jak włączysz taki turecki serial, na przykład...
turecki serial,
na przykład Łzy Janet, albo nie wiem...
Łzy Janet?
To jest ten, a ten, co teraz leci, to nie pamiętam jego tytułu. No nie przypomnę sobie, nieważne.
To też widziałem jakiś ostatek, tak? jakiś odcinek. No, coś tam.
To tam jest taka dramaturgia. To tam jest... Jak jest scena, w której bohaterka czeka na coś, to ona czeka, jest zbliżenie na jej twarz zafrasowaną, potem jest dramatyczna turecka muzyka i bohater, który tak srogo idzie przez korytarz w zwolnionym tempie, jest zbliżenie na jego twarz, jest cały czas zwolnione tempo, jest cały czas dramatyczna muzyka. Potem znowu widzimy twarz nic niespodziewającej się osoby w tym pokoju. Potem jest zbliżenie na rękę, które łapie za klamkę w zwolnionym tempie, cały czas z tą dramatyczną muzyką. Te rzeczy się tam dzieją, to jest tak niesamowite. Jak oni kochają zwolnione tempo, zbliżenia.
Myślisz, że oni mają takie podejście, wiesz, tak jak można mieć na przykład w restauracji, nie? Że ci średnio smakuje, ale zjesz, bo zapłaciłeś, to mają, że... No, wykorzystam wszystkie After Effects w programie montażowym, bo zapłacili.
Niewykluczone, ale wyobraź sobie scenę, w której pada strzał z pistoletu w serialu Klan na przykład.
No, jest...
Od razu widzisz coś, co ma potencjał komediowy, nie? Bo, tak. bo to kompletnie zero dramaturgii, po prostu Jerzy strzelił do jakiegoś typa.
Jerzy strzelił. Rozumiesz, Anecz, bo Jerzy strzelił.
No.
No, a tam
to naprawdę ma, wiesz,
sześć
podbudówkę,
różnych ujęć.
Przez cztery odcinki obserwujesz, jak typ bierze ten pistolet, jak on się decyduje. Wiesz, jest rozmowa między jednym bohaterem a drugą bohaterką i ty wiesz, że ona coś zataja, bo wiesz to po prostu jakby z fabuły. To jest serial, gdzie ty jako widz wszystko wiesz, a bohaterowie nie. I ty wiesz, że ona coś zataja, po czym ten bohater wychodzi z pomieszczenia, a ona się uśmiecha i mówi sama do siebie, że ha, tak naprawdę cię okłamałam, bo...
Ari, ari, ari! czy uważasz, że tureckie telenowele to jest najbliżej anime, co mamy w aktorskich serialach?
Wiesz co... Nie, tam nie ma scen walki za bardzo.
Ale nie, no wiesz, no anime to nie skończy walka.
To było bardzo stereotypowe, wiem. Być może, bo to takie są mocni bohaterowie są.
Mhm. I jednak to taki właśnie nacisk trochę na...
Ale nie
tacy
aż karykaturalni, ta forma jest karykaturalna.
Ale jest tanie efekciarstwo.
Nie wiem, czy tanie efekciarstwo. Oni tak po prostu lubią i mi się to podoba, bo to jest... Wiesz, no to zabawne jest.
No nawet też niekoniecznie chodzi mi o turecki, tylko o na przykład właśnie hinduski. Oczywiście wiem, że to już jest daleko,
no to na pewno coś
daleko obok.
Innego, nie oglądałem hinduski serial.
Nie wiem, czy wiesz, ale turecki rynek, mogę ci już o tym mówić, turecki rynek jest jedynym rynkiem w Europie, filmowy oczywiście, w którym ponad 50% zysków idzie z rodzimych produkcji.
Wierzę.
To jest jedyny taki rynek w
są
Europie.
Bardzo hermetyczne.
Z jakiegoś powodu Turcy po prostu niezwykle lubią to, co Turcy
swoją
robią.
Swoją kulturę po prostu. Mają dosyć oddzielną specyfikę. To jest rzeczywiście...
Nie mają takiej potrzeby, bo tak jak jest na przykład w Chinach, że masz ustawowo określone, że to nie może przekroczyć tam bodajże właśnie 30 czy 50% zyski amerykańskie w Chinach, no to oni co tydzień robią ten bilans, robią rozliczenie finansowe i jeśli się okaże, że przekroczyło ten ustawowy próg, no to po prostu przez następny tydzień w żadnym kinie nie ma żadnego amerykańskiego filmu. Aż wróci sobie do ustawowego poniżej progu i tak w koło.
Mhm. Czyli jak będzie jakaś superprodukcja, to będzie co dwa dni wyświetlana.
Mniej więcej. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za spędzenie kolejnej godzinki z nami. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. No przynajmniej dwa razy lepiej od nas.
Przynajmniej.
Taki żarcik.
Próg.
Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Trzymajcie się. No powiedz jakiś cześć, no powiedz cześć. Nie. No zarycz, no.
Dla mnie ta dynamika pożegnania jest wtedy taka zachwiana, taka niepełna, jak ja dopowiadam to cześć.
Okej, okay, dobra. Kurczę, a mogłem się zamknąć, bo wtedy ostatnim słowem było cześć.
My Invisalign has...
I have taken out my Invisalign.
I have taken out my Invisalign and this is the album. White shirt now, red my bloody nose, sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Your dad type, I'm the
bad guy. Duh.
Somewhere in your cologne.